Anna Maria Słowikowska, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice.
Widziała Pani wszystkie przedstawienia, które my będziemy mogli zobaczyć podczas najbliższego maratonu?
Podczas najbliższego maratonu będą przedstawienia, które miały swoją premierę w październiku 2023 podczas festiwalu Generator Nadziei. Tak, widziałam wszystkie spektakle. 4 prezentacje spektaklowe i 1 mini recital, który jest nowy. Mini recital Tetiany Oreszko-Mucy. Będą to pieśni polskie lub znane po polsku, ale w wykonaniu w języku ukraińskim.
To będą 3 bardzo intensywne godziny. Jaka to jest opowieść o świecie?
Ta propozycja jest o tyle ciekawa dla osób, które znają Teatr Gardzienice z naszych spektakli czy Wesele, czy Oratorium Pytyjskie, Figenia w Aulidzie i innych. Jest o tyle ciekawe, że są to monodramy naszych aktorów etatowych, czyli Joanny Holzgreber, Mariusza Gołaja, Pawła Kieszko i tutaj też gościnnego naszego aktora Olega Dracza z Ukrainy. Jest inne tempo, ponieważ nie są to już takie zespołowe pokazy, więc te 3 godziny, mimo że być może będą intensywne, ale każdy spektakl przedstawia inną historię, a zarazem łączą się w jedno. Wydaje mi się, że każdy z widzów będzie w stanie zabrać z każdego spektaklu co innego, a na końcu wieczoru połączy mu się to w piękną całość. Oleg Dracz ma o aktorstwie, o kondycji aktora, również Mariusz Gołaj. Joanna Holzgreber przedstawia spektakl na podstawie Elektry Eurypidesa, więc coś, co w Gardzienicach już było, ale zupełnie inaczej z jej interpretacją, z Heironą, która, no tam Joanna na scenie cały czas jest w ruchu, więc nie będzie to tylko taki monodram mówiony.
Niespecjalnie oddaliłaś się od Gardzienic i od tego, czym żyją Gardzienice. To był Twój pomysł?
Tak, to był mój pomysł. Na początku, kiedy Staniewski wywołał ten temat pracy nad monodramami, zresztą on mnie od dłuższego czasu namawiał, żebym zrobiła coś wreszcie sama i przestała się rządzić, żebym się porządziła troszkę samą sobą i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja się broniłam rękami i nogami, ale no w końcu stanęliśmy wszyscy przed tym zadaniem i trzeba było mu stawić czoła. Największy problem miałam ze znalezieniem tematu. Jaki to ma być monodram? Czy to ma być rzeczywiście próba zmierzenia się z inną poetyką teatru, z takim teatrem stricte dramatycznym, teatrem słowa? I taki miałam plan. Ale jakoś tak się sytuacja potoczyła, że ten plan musiałam zmienić i znaleźć jakiś inny pomysł i wtedy pomyślałam, dobra, cheironomia to jest ta technika gestykulacji, której ja jestem taką depozytariuszką, której ciągle uczymy na warsztatach, a która coraz mniej się pojawia w naszych spektaklach, no bo jednak te stare spektakle odchodzą i która przynosi dużo radości i satysfakcji tym, którzy ją praktykują, więc pomyślałam sobie, dobra, spróbuję zrobić Elektrę w wersji solowej po to, żeby ten język teatralny, ten język heironomiczny nie stał się językiem martwym, tak? Czyli żeby ciągle miał zastosowanie w żywym spektaklu.
Bardzo mnie zaciekawiło to słowo, które pojawiło się na początku, czyli ten tekst dramatyczny, po który ewentualnie chciałaś sięgnąć. Co to miało być?
To nie był do końca tekst dramatyczny. Ja chciałam sięgnąć po książkę Susan Sontag w Ameryce i po historię Heleny Modrzejewskiej, która w rozkwicie swojej kariery snuje refleksję na temat tego, czym jest bycie aktorką, czym jest praca w teatrze, czym jest porzucenie tego, co się osiągnęło po to, żeby próbować dotykać innych szczytów. Ale potem Mariusz Gołaj zagarnął ten temat w jakiś sposób i pomyślałam sobie, że nie, że w takim razie ja sięgnę po coś innego.
A czym jest bycie aktorką?
Ja oczywiście zadaję sobie to pytanie od dłuższego czasu, ostatnio nawet coraz częściej. Może nie tyle, czym jest bycie aktorką, co jaki to ma sens i jaki jest z tego pożytek. Może lepiej byłoby być krawcową albo ogrodniczką, bo tam pracuje się i widzi się owoce swej pracy. No ale kontakt z widzami, czasami przez chwilę kontakt wzrokowy w czasie spektaklu, czy rzucenie okiem na kogoś, kto jest bardzo przyjęty, kto jest wzruszony, kto jest szczęśliwy, buduje uzasadnienie tej pracy. Ktoś mi kiedyś, jakiś fachowiec tak zwany u nas w domu coś robił i zaczął wypytywać o naszą pracę i mówi, wiecie państwo, bo moja znajoma miała wielki problem, wpadła w depresję, straciła kogoś z rodziny, nie mogła się z tego wygrzebać. Jej powiedziałam, słuchaj, tu niedaleko jest taki teatr, Gardzienice, wybierz się tam na spektakl, może dobrze ci to zrobi. I wiecie państwo, ona była na tym spektaklu i ona stała się zupełnie innym człowiekiem po tym spektaklu. Jakby jednak kontakt ze sztuką potrafi ludziom dać powód do tego, żeby żyć.
Kim jest Elektra? Czy to jest też jakaś opowieść o naszej przyszłości, czy tylko o przeszłości?
Dla mnie jest to postać, która zostaje uwikłana w taką lawinę zazdrości, zawiści, potrzeby zemsty, potrzeby postawienia na swoim za wszelką cenę, która chyba w pewnym momencie przy końcu zdaje sobie sprawę, że będąc ofiarą staje się oprawcą bardzo podobnym do tych, na których się mści. I dla mnie to jest jakby przesłanie tego dramatu. To, żeby każdy człowiek umiał jednak wejrzeć w samego siebie i dojrzeć w sobie to ziarno zła, które tam leży, które w odpowiednich okolicznościach może niestety zakiełkować, żeby kontrolować to ziarno.
No popatrz, a nam z reguły wydaje się, że to ziarno leży za płotem u sąsiada albo gdzieś na terenie niczyim.
Ja się z tym nie zgadzam i muszę powiedzieć, że bardzo mi w dojściu do tego spostrzeżenia, że to zło leży w każdym z nas, pomaga praca nad naszymi spektaklami. Na przykład nad spektaklem Oratorium, gdzie ta sentencja z Delf, jedna z sentencji brzmi, wejrzyj w samego siebie. Szukaj winy, szukaj zasług, wszystkiego, co jest w świecie, szukaj tego również w sobie. Także takie jest moje myślenie na temat ziarna zła. Jest ono we mnie również.
Jak inaczej z innej strony możemy również poznać aktorów gardzienickich, jak na przykład Mariusza Gołaja, który w formie swojego monodramu, jak dla mnie, jest zupełnie inna niż do tej pory znaliśmy Mariusza.
Joanna mówiła mi, że miała apetyt na twoją bohaterkę, tak?
To prawda. W ogóle na ten tekst Susan Sontag w Ameryce mieliśmy apetyt od wielu, wielu lat. Jak mówię wielu, za bardzo nieprecyzyjnie, ale to sięga, ja wiem, 8 lat chyba. Przeczytałem tę książkę i zafascynował mnie ten ostatni rozdział, 9, na temat spotkania Edwina Busa i Heleny Modrzejewskiej. I pomyślałem, że byłby to wspaniały monodram. Czy też może nie tyle monodram, co taka mała forma z dwóch osób. Joanna jako osoba niezwykle pracowita od razu ułożyła sobie scenariusz, do którego zresztą wróciliśmy przed tym okresem, kiedy mieliśmy pokazać, czyli w zeszłym roku, w październiku. Ale okazało się, że chyba lepiej będzie jednak, jeżeli to nie będzie aż tak rodzinne i będzie jakoś nacechowane takim wyzwaniem tego, że weźmie udział ktoś z zewnątrz. Zresztą takie było założenie Staniewskiego, kiedy zwrócił się do nas z prośbą o to, żeby te nasze monodramy obejmowały, ewentualnie były zasilane, ewentualnie przez osoby z zewnątrz. Ja sobie wybrałem jako oko patrzące z zewnątrz Tomka Łukasiaka, który jest moim przyjacielem od ponad 40, może nawet więcej lat. Myśmy razem studiowali na polonistyce, potem nasze losy się rozdzielały, schodziły. Tomek jest wspaniałym podróżnikiem i taką osobą ciągle z wielką wyobraźnią i z wielkim sercem podchodzącą do rzeczy, którymi się zajmuje. A zajmuje się Ajurwedą, Indiami, dziećmi, które ma w Hollywood i tak dalej, i tak dalej. Ale ta nasza relacja była szczególnie ważna, a postać grana przez Katarzynę Gołąb z Krakowa była swego rodzaju prowokacją do tego, żeby spotkać się na żywo, na nowo z kimś innym, z kim się nie gra od wielu, wielu lat, bo przecież takie są nasze losy z Joanną. Że w wielu spektaklach, w Ifigenii w Aulidzie, w Ifigenii w Taurydzie, w Elektrze, te nasze role i te nasze wyzwania się bardzo krzyżowały.
Jak myślisz, dlaczego Włodzimierz Staniewski tak bardzo upierał się przy tym, żebyście skierowali się w stronę monodramów?
Wydaje mi się, że Staniewski zasnuł taką sieć bardzo, bardzo skrzętnie wymyśloną i bardzo wyzywającą. Nasz teatr przez ten długi okres, jak istnieje, zawsze bazował na konstelacji. To była praca wspólna, to była praca oparta na wspólnych brzmieniach, na wzajemności, długo kontynuowana przed tak zwaną premierą, która właściwie ten termin przez długi czas nie funkcjonował, potem kontynuowana również z każdym nowym występem. A tutaj postawił nas w sytuacji zupełnie prawie pustej sceny, kiedy trzeba samemu ogarnąć nie tylko rolę i środki wyrazu, ale też taką samotność aktora, który mierzy się z zadanym czy też z wybranym przez siebie tematem. W związku z tym te spektakle są trochę o każdym z nas, wydaje mi się, albo o marzeniach czy rozmyślaniach, które są sprowokowane esencją tematyczną, którą sobie wybraliśmy. W tym wypadku to jest ciągle myślenie o tym, kim jest aktor, jak żyć i jak grać, jak się odnosić do wielkich dzieł, bo w tym tekście Susan Sontag jest cały czas odwołanie do Szekspira, do wielkich ról, Shylocka, Ryszarda III, Lira i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to również wspaniałe wyzwanie intelektualne, które trzeba wypełnić nie tylko swoim własnym doświadczeniem, ale trochę pogrzebać w literaturze przedmiotu, która dotyczy zarówno stylu gry, jak i indywidualności, jak i pewnych manier, jak i pewnych śmiesznostek teatru XIX wieku, więc było to wielką frajdą i wielkim wyzwaniem.
Chciałabym się zatrzymać na moment przy tym sformułowaniu, kim jest aktor, i zadać Ci to pytanie, kim jest aktor, a jednocześnie zapytać Cię, bo powiedziałeś o samotności aktora, powiedziałeś o tym wprawdzie w kontekście robienia monodramu, ale czy to sformułowanie jest też ważne, czy ma swoje znaczenie w ogóle w kontekście bycia aktorem?
Według mnie tak. Nie chciałbym tego opatrywać w jakieś takie ceregiele polegające na tym, że aktor jest sam, kiedy wypowiada tekst, kiedy istnieje tu i teraz po raz pierwszy i ostatni wobec tej publiczności, która przyszła właśnie na ten spektakl. Całe myślenie na temat historii, przeszłości, tworzenia tej roli właściwie sprowadza się do tego, żeby zaistnieć w tym i tylko w tym momencie. Więc na tym też polega ta jego samotność. Ile by tam nie ćwiczył, ile by tam nie naśpiewał się i nie nawywijał koziołków i nie nałożył sobie różnych interpretacji na słowa, które wypowiada, to i tak tylko tu i teraz ma znaczenie, a nie jakaś tam jego przeszłość, jakaś tam historia, która za tym stoi. W związku z tym jest to zawsze akt bardzo ryzykowny, o którym trzeba wiedzieć, ale nie można być też zdominowanym przez ten akt, ponieważ w wtedy będzie to niezwykle sztywne, wycofane i takie schowane w cień. Natomiast nie na tym polega ten zawód. Jest takie modne stwierdzenie, że aktor powinien być sobą. Jestem bardzo daleki od tego. Myślę też, że nasze doświadczenia w Gardzienicach są mocno związane z tym, żeby poszerzać zakres swoich możliwości i że to sobą tak naprawdę może być pułapką albo może niewiele znaczyć, że to, co jest odbite od jakiejś historii, od jakiejś tradycji, od jakiegoś stylu, od jakiegoś warsztatu przynależnego historycznie danemu czasowi, ma równie wielkie znaczenie. Chociaż oczywiście nie zawsze stylizacja i odwołanie się do tego zasobu wiedzy jest najbardziej efektywne. Czasami trzeba bazować na swoim rozumieniu świata.
Przez jakie lektury czytałeś ten tekst?
No dużo tam było o Modrzejewskiej. Jest bardzo bogata literatura dotycząca Modrzejewskiej. Zresztą cała ta książka w Ameryce dotyczy Modrzejewskiej. Dopiero w ostatnim rozdziale, tym właśnie dziewiątym, jest to fascynujące spotkanie wielkich gwiazd Edwina Busa, wielkiego aktora szekspirowskiego, znanego też trochę z tego, że jest on bratem John'ego Busa, który sprowokował zamach na Lincolna, co zresztą w jego karierze odbiło się bardzo, bardzo mocnym cierpieniem, bólem i takim odrzuceniem w pewnym momencie. Ale też takie myślenie o XIX-wiecznym gwiazdorskim teatrze, typowym właśnie dla tego okresu, jest ciekawym wyzwaniem w stosunku do naszego współczesnego i gardzienickiego sposobu robienia teatru. Myśmy uciekali zawsze od tak zwanego gwiazdorstwa. Ja nie sądzę, żeby mój spektakl polegał na stosowaniu tego rodzaju gagów teatralnych, tego rodzaju figur teatralnych, ale nie da się uciec od takiego myślenia, czy też sposobu pracy w momencie, kiedy przez 40 parę minut cały czas mówi się tekst, a osoba, do której on jest skierowany, to jest partnerka, która jest właściwie nie ma, albo publiczność, która właściwie tylko patrzy i ocenia. W związku z tym trzeba stosować różnego rodzaju sztuczki, aby być w jakiś sposób nieustępliwie atrakcyjnym.
Jaka jest przyszłość, myślisz, teatru? Jaka jest przyszłość bycia aktorem, aktorką?
Ta niesamowita relacja między widownią a aktorem tu i teraz przez ten jeden wieczór wyznacza jakąś perspektywę. Córka Tomka Łukasiaka, która jak mignąłem przez chwilę, ma wiele wspólnego z Hollywood, jest mocno obeznana we współczesnych trendach, również dotyczących jej zawodu. Ona jest reżyserem filmowym i przyjechała kiedyś do Gardzienic zupełnie załamana, że właściwie nie ma przyszłości. Że to, co w tej chwili się dzieje, to jest to oparcie się na sztucznej inteligencji, na tym, żeby łatwo, tanio i szybko robić wielkie dzieła, co się staje powoli możliwe bez udziału wielkiej ekipy, bez udziału wielkich aktorów, a może tylko jeden aktor wystarczy, a może tylko wirtualny jeden aktor wystarczy. Ale tak jak ona o tym mówiła, no to jeżeli chodzi o film, to rzeczywiście takie sztuczki i zabiegi są możliwe, natomiast jeżeli chodzi o teatr, to nie bardzo. Aktorstwo jest ciągle takim fachem, która ma według różnego rodzaju rankingów sporą perspektywę jeszcze, ponieważ jest to spotkanie między ludźmi i te wzruszenia, które można wtedy wyprodukować, są nieporównywalne.
Czyli dopóki będzie istniał człowiek, który potrzebuje spotkania, który potrzebuje relacji.
Zdecydowanie tak. No, już było wielu takich, którzy głosili koniec teatru. To wydaje się jednak na szczęście wielką bzdurą.